Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo pańskie. To wyjątkowe zrządzenie woli Bożej, że ostatni dzień naszych rekolekcji wypada w uroczystość zwiastowania pańskiego. Warto bowiem zauważyć, że tematem naszych rekolekcji jest ożywienie tego, co jest w nas martwe, i przyjęcie daru nowego życia, jakiego chce nam udzielić sam Bóg. I taka właśnie jest treść dzisiejszej uroczystości. W dniu dzisiejszym Kościół przypomina dzień, w którym poczęło się nowe życie w łonie Maryi. Przypomnijmy sobie raz jeszcze fragment Księgi Ezechiela, który towarzyszy nam od niedzieli. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów ludu moi i poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę. Udzielę wam mego ducha, abyście ożyli. I tak omawialiśmy sobie przez ostatnie dni różne przestrzenie naszego życia, objawialiśmy i objaśnialiśmy, jak możemy je uzdrowić, tchnąć w nie życie. I scena zwiastowania pańskiego pomoże nam jeszcze lepiej zrozumieć, jak przyjąć Bożego Ducha, jak go w sobie pielęgnować. Pomoże nam także dostrzec przeszkody, które mogą nam to uniemożliwiać. Może być bowiem tak, że ktoś teraz niewątpliwie pod wpływem Bożej łaski i tych treści, w które się teraz wsłuchiwał w czasie rekolekcji, dostrzeże już bardziej świadomie te przestrzenie śmierci w swoim życiu, o których przez ostatnie dni mówiliśmy. Zrozumie, że nie jest wolą Boga, aby w nich trwać, i podejmie decyzję, że trzeba się z tego wyrwać. I może zacznie bardziej zapraszać Pana Boga do swojego życia, częściej oddawać Mu swoje sprawy, zwłaszcza słabości. Może też podejmie decyzję, aby coś zmienić w swoim życiu. Może nawet coś w tym kierunku zrobi. Ale też może okazać się, że po lekkiej poprawie zwątpi, że to ma sens, że pełne uzdrowienie duchowe jest możliwe. I szybko to zaniedba, zapomni o podjętych postanowieniach i praktykach. Albo powie sobie: zrobię to. Na przykład pójdę do spowiedzi, może w końcu takiej porządnej z całego życia. Może zerwę z jakimś grzechem. Może zerwę jakąś szkodliwą relację. Zrobię to, ale nie dziś. może za tydzień, może za miesiąc, jeszcze nie dziś. I mogę gwarantować, nic nie zrobi. I o szansie na nowe życie zapomni. I znów wróci do starego życia, jeśli decyzja nie zapadnie już dziś. Ów powrót do starego życia lub lęk przed przyjęciem uzdrowienia, które chce nam dać Bóg, może mieć swoje przyczyny, które chciałbym teraz pokrótce omówić. Po pierwsze, człowiek może obawiać się tego, co wydarzy się w jego życiu, jeśli bardziej otworzy się na Boga. Czasem człowiek może tak przyzwyczaić się do swojej życiowej biedy, że choć narzeka na nią potwornie, to jednak niechętnie chce coś zmieniać. Pamiętam w jednej z moich parafii taką sytuację. Odwiedziłem po kolędzie pewnego mężczyznę. Mieszkał w bardzo zaniedbanym mieszkaniu komunalnym. Warunki tragiczne, można powiedzieć, niegodne człowieka. No i właściwie cała ta kolęda, rozmowy kręciły się wokół tego, w jakich lichych przyszło mu mieszkać w warunkach i nikt nie chce mu pomóc, żeby się z tego wyrwać. No i udało się zmobilizować dość wpływowych ludzi, z pomocą których znaleźliśmy dla niego lepsze komunalne mieszkanie. I przychodzimy do niego i mówimy, że jest mieszkanie w o wiele lepszej lokalizacji, miejscu, większe, bardziej słoneczne. I możemy nawet pomóc panu w przeprowadzce. No ale wiadomo, no trzeba będzie tutaj pewne rzeczy zostawić, te stare śmieci, które mu zawalały to mieszkanie. No i na początku ten mężczyzna wydawał się zadowolony, ale kiedy przyszliśmy do niego następnego dnia, powiedział, że przemyślał sprawę i że jednak zostaje. Dlaczego? Bo nie chciał pozbywać się swoich starych śmieci. I to jest właśnie taki problem, który nieraz dotyczy każdego z nas. Narzekamy na to, co nas boli. Narzekamy na nasze stare życie. Ale nie chcemy podjąć wysiłku, żeby przejść do tego nowego. Bo wejście na drogę odnowionego życia oznacza jakiś wysiłek, konieczność pozostawienia tego, co jest stare, czyli zerwanie starych przyzwyczajeń, konieczność wyjścia ze swojej grzesznej strefy komfortu. I nieraz to bywa dla wielu ludzi dużą przeszkodą. Drugi powód, dla którego nieraz bardzo trudno nam jest otworzyć się na Pana Boga. Boimy się, że Bóg zdemoluje nasze życie, postawi je na głowie. Coś nam odbierze, do czego jesteśmy bardzo przywiązani, to co lubimy. Tymczasem, jeśli Bóg coś zrobi, to tylko to, co jest dla nas dobre, najlepsze. Ale trzeba Mu zaufać. Z tym jednak bywa trudno. Jeśli jednak człowiek zaufa, na pewno się nie zawiedzie, bo po owocach poznaje się dobroć i miłość Boga. Ale na to potrzeba czasu, odwagi i przede wszystkim odwagi, i aby otworzyć się na Pana Boga i przyjąć Go do swojego życia. Kolejną przeszkodą bywa także zastanawianie się i zbytnie analizowanie tego, czy jestem godny, czy niegodny, aby Pan Jezus przyszedł do mojego życia. Zastanawiam się, czy Bóg naprawdę jest dla mnie tak miłosierny, że może mi wybaczyć wszystkie grzechy. Może jest, ale na pewno nie wobec mnie. Zatem może kryć się bardzo subtelne działanie złego ducha. Boga nie trzeba analizować. Boga trzeba doświadczać. Z Bogiem trzeba przebywać. Boga trzeba przyjąć do swojego życia. Co dzieje się, kiedy się modlimy, kiedy mamy regularny kontakt ze Słowem Bożym. I oczywiście najbardziej, kiedy korzystamy z sakramentów świętych, szczególnie sakramentu spowiedzi i Eucharystii. Może być tak, że ktoś częściowo tylko wpuści Boga do swojego życia. Jak to się mówi, jest jedną nogą nawrócony, ale druga noga tkwi w starym życiu. I z tego też nic nie będzie. Boga trzeba przyjąć w pełni, a nie tylko w 50%. Im częściej człowiek będzie podejmował osobisty kontakt z Bogiem, im bardziej wpuści Go do swojego życia, duszy, serca – tym szybciej i pewniej doświadczy Jego łask, tego upragnionego uzdrowienia. I tutaj nie trzeba niczego analizować. Bóg sam już ułoży nasze życie i udzieli nam odpowiedzi, których nawet nie oczekiwaliśmy. Ale jest jeszcze jedna trudność z tym przyjęciem Boga. Mianowicie nie dowierzamy, że chce przyjść do nas jako miłość, że chce naszego dobra. Wielu raczej woli widzieć w Nim surowego sędziego. Dlaczego tak się dzieje? Wielu z nas nosi w sobie poważne deficyty i zranienia na płaszczyźnie serca i miłości. I tę sferę wymieniłem w niedzielę jako jedną z tych, które mogą stać się dla nas takim ościeniem śmierci, pustynią pełną kości. Dzieje się tak wtedy, gdy nasze serce zostało złamane, zranione, kiedy ktoś nas zawiódł w miłości, rozczarował, może wykorzystał. Dlaczego tak się dzieje? No nie można powiedzieć, że to się dzieje bez naszej winy. Często dzieje się szkoda naszemu sercu, bo nie postępujemy z nim delikatnie, bo nie uważamy na to, komu powierzamy nasze serce. Dzieje się tak, bo nie potrafimy odróżnić prawdziwej miłości od jej namiastek, atrap. Jeśli ktoś zje prawdziwą szynkę, ten zachwyci się jej smakiem. Ale jeżeli spróbuje sztucznej, syntetycznej, to może się poważnie rozchorować, zaszkodzi sobie. I to jest właśnie nasz problem, bo zamiast zaczekać na prawdziwą miłość i zachwycić się nią, żyć nią, to nieraz wybieramy to, co nieprawdziwe, syntetyczne, szkodliwe. Tak jak ktoś, komu spieszy się, żeby zjeść jakiś owoc, który jeszcze nie dojrzał i potem niestety je to, co jest gorzkie. I to wypluwa, wyrzuca z siebie. I kiedy tak się dzieje, kiedy nosimy w sobie to poranione serce, to przekładamy na Boga te zranienia, których doświadczyliśmy od ludzi i nie potrafimy Bogu zaufać. A tymczasem On jeden nigdy nie zawiedzie człowieka. Jedynie Jemu najbardziej na nas zależy. Jedynie On może wyświadczyć nam dobro. Czasem też jesteśmy tak pogubieni, że nie chcemy przyjąć doskonałej miłości Boga, bo boimy się, że stracimy nasze marne ludzkie miłości. I to jest też bardzo smutne. Boimy się też Bożej miłości, bo nie potrafimy ją sobie wyobrazić. Miłość często kojarzy nam się z czymś zmysłowym. Nie potrafimy wyobrazić sobie, jak ona może funkcjonować na poziomie wyłącznie duchowym. I nie pojmujemy równocześnie, jak bardzo zdradliwymi i ułomnymi przekaźnikami są zmysły, a jak doskonale może funkcjonować miłość na poziomie duchowym. Miłość zmysłowa rzadko może człowieka zaspokoić. Za to miłość na poziomie duchowym w pełni zaspokaja człowieka i daje poczucie pokoju. Zapominamy też, że w sferze serca szatan uwielbia nas oszukiwać i hakować i może tutaj narobić wielkiego bałaganu. Dlatego też jako pierwsze powinniśmy oddać Bogu nasze serce. Dzięki temu to, co będzie docierało do nas przez zmysły ciała, nie wyrządzi nam szkody, bo będziemy potrafili zawczasu odrzucić to, co jest szkodliwe, bo w naszym sercu będzie już obecny Bóg i On nas będzie chronił. Podsumowując tę część i to, co teraz powiem, jest bardzo ważne. Bóg rzeczywiście chce do nas przyjść jako miłość, jako ten, który może nas uzdrowić i chce nas uzdrowić. I że to jest pewna łaska, ale też przestrzega, że każda łaska jest ograniczona w czasie. I wczoraj usłyszeliśmy w Ewangelii bardzo ważne ostrzeżenie. Jeśli nie uznacie, że jestem Mesjaszem, pomrzecie w grzechach swoich. Uznać Boga za Mesjasza, czyli jako Zbawiciela, jako tego, który chce nas wydobyć z przestrzeni śmierci do nowego życia. Jeżeli Go nie przyjmiemy jako tego, kto uzdrawia, Jezus ostrzega, pomrzecie w grzechach swoich. Tego daru nie wolno lekceważyć. Przejdźmy dalej. Przez chwilę zastanówmy się nad sceną z dzisiejszej Ewangelii, sceną spotkania Maryi z aniołem. Przeczytam fragment Ewangelii. Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zauważmy, że w momencie, kiedy Maryja mówi: Tak, niech mi się stanie według słowa Twego, Duch Święty wstępuje na Maryję, a pod jej sercem zaczyna rozwijać się nowe życie. Wizyta anioła, doświadczenie mocy Bożej, dosłownie przewraca życie Maryi do góry nogami. Można powiedzieć, że ze względnie stabilnego i przewidywalnego życia Maryja nagle w jednym momencie awansuje na sam front najważniejszej walki duchowej, jaka ma się rozegrać w dziejach wszechświata. Walkę o zbawienie ludzkości. Walkę o wyrwanie jej z niewoli śmierci i grzechu. Zauważmy też, że Maryi nie zostały przekazane jakieś szczegóły tej misji. Anioł nie mówi nic, co może ją spotkać. Liczy wyłącznie na jej zaufanie i wierność Bogu. I co robi Maryja? Mówi odważnie: tak, zgadzam się. Ona, 15-letnia dziewczyna, a tu nieraz dużo starsi ludzie, mężczyźni, kobiety, kiedy przychodzi ten moment próby, kiedy Bóg pyta, czy przyjmiesz moją łaskę, stoją w miejscu, boją się, wahają, zastanawiają, może nie dziś, może jutro, za tydzień. Maryja nas uczy, jak przyjmować Bożą łaskę. Maryja i to wydarzenie uczy nas, jak mogą realizować wielkie sprawy w naszym życiu, jak mamy podejmować nowe życie, ufać Bogu w 100% i nigdy nie oczekiwać, że Bóg pokaże nam 10 kolejnych kroków. Zrób to, co masz zrobić teraz, a później pokażę ci, co dalej. Bóg będzie realizował to, co chce w naszym życiu, w sobie wiadomym tempie, z ludźmi, jakich wybierze i w okolicznościach, które sam ustanowi. To są warunki, jakie Bóg stawia tym, których wydobywa z grobów i daje nowe życie. I aby to się udało, potrzeba, byśmy powtarzali tak jak Maryja. Oto ja, służebnica Pańska. Oto ja, sługa Pański. Zauważmy, Maryja nazywa siebie służebnicą. To znaczy chcę służyć Bogu. Dokładnie odwrotność tego, co powiedział kiedyś Lucyfer. Nie będę służył. Ona mówi, ja jestem służebnicą. Co to znaczy być sługą? Sługa natychmiast, bezzwłocznie wykonuje polecenia swojego Pana. I kiedy Maryja odpowiada, jestem służebnicą Pańską, konsekwentnie potem mówi, niech mi się stanie według słowa Twego. Czyli tak, zgadzam się. Jak wspomniałem, nie ma ani chwili zawahania, nie ma odkładania na później. Można zadać sobie pytanie, jak to wygląda w moim życiu? Jak ja wypełniam oczekiwania, nakazy Pańskie? Kolejna rzecz. Nasz problem często polega na tym, że to my oczekujemy, że Bóg będzie naszym sługą. I na przykład nasze modlitwy wyglądają tak. Boże, daj mi to. Boże, zrób dla mnie tamto. Modlitwa sługi wygląda tak. Boże, co mogę dziś zrobić dla Ciebie? Boże, jak mogę okazać Ci lepiej posłuszeństwo i miłość? Boże, jaka jest Twoja wola dziś dla mnie? Boże, pomóż mi w dniu dzisiejszym wykorzystać wszystkie moje talenty i siły, aby służyć Ci lepiej przez modlitwę, przez służbę ludziom. To jest modlitwa sługi. Jaka jest nasza modlitwa? Być sługą Boga, służebnicą Boga jak Maryja, to w końcu być Bogu doskonale posłusznym. Jak już sobie powiedzieliśmy, dobry sługa zawsze wypełnia polecenia Boga od razu, bez zwlekania. Dobry sługa wypełnia je tak, jak Bóg chce, a nie po swojemu. Wielu z nas chętnie nazywa się sługami Boga, ale jednak bywamy Bogu bardzo nieposłuszni, niepokorni. Bóg prosi nas o coś, a my albo zwlekamy, albo narzekamy. Bywa też, że szantażujemy Go. Aby uzdrowić w sobie te złe skłonności do bycia nieposłusznym, trzeba modlić się i prosić o to, aby w każdej sytuacji i w każdej chwili pragnąć wypełniać wolę Boga. A Bóg wtedy na pewno nam pomoże. Być sługą to też być zdolnym do przyjęcia niewygodnych rozkazów, czasem też przyjęcia tego, co trudne, co może wiązać się z pewnym wyrzeczeniem, ofiarą, może nawet i cierpieniem. Doskonale, czym jest tego rodzaju ofiara w służbie, pojmują małżonkowie, którzy na przykład potrafią otworzyć się na dar kolejnego życia w rodzinie, bo prawdziwą miłość mierzy się zdolnością do ofiary. I tutaj może też chciałbym pewną rzecz wyjaśnić, bo ona wyszła w trakcie tych rekolekcji. Mianowicie ktoś zapytał, wsłuchując się w to, co tu było mówione, czy jeżeli ta osoba wydostanie się ze swoich życiowych grobów, to czy wtedy skończy się w jej życiu cierpienie? I żeby odpowiedzieć precyzyjnie na to pytanie, to trzeba spojrzeć na to w taki sposób. Mianowicie, są w naszym życiu zasadniczo dwa rodzaje cierpienia. I pierwszy rodzaj cierpienia to to, które pochodzi z Bożej woli i ono jest dobre, może na przykład być łaską daną dla naszego nawrócenia albo uświęcenia. I to jest to pierwsze cierpienie. Drugie to jest to, które nie pochodzi z woli Bożej, ale sami je sobie stwarzamy, fundujemy, najczęściej przez konsekwencje naszych życiowych błędów. I to oczywiście jest tym złym rodzajem cierpienia. Przyjęcie Boga i życie Jego duchem pomaga nam uporać się z tymi demonami, które odpowiadają za ten drugi rodzaj cierpienia. Ale nawet otrzymawszy nowe życie, Bóg będzie jednak dopuszczał na nas ten pierwszy rodzaj cierpienia, czyli ten pochodzący z Jego woli, przez który na przykład będzie nas oczyszczał. Może nas to trochę niepokoić, ponieważ samo słowo cierpienie brzmi dla nas groźnie, ale jednak w przypadku cierpienia w tym pierwszym rozumieniu nie trzeba się tego bać. To są raczej Boże dopusty, które człowiek może podjąć spokojem i nie będą nas wytrącać z duchowej równowagi. I rzeczywiście ludzie, którzy są bardzo blisko Boga, to nawet ich po prostu nie zauważają. Dlaczego? Bo ich oczy zwrócone są w stronę Boga, a nie w samych siebie. I to też mówiłem przez tych kilka ostatnich dni. Mianowicie musimy uczyć się nieustannie przekierowywać swój wzrok z samych siebie albo z własnych zranień na Boga. I trwać w tym spojrzeniu skierowanym na Boga, na Boże sprawy. Tak właśnie czyniła Maryja. Zauważmy też, że Bóg nie oszczędził Maryi cierpienia, pomimo że była wybrana i najbardziej ze wszystkich ludzi potrafiła otworzyć się na Bożą łaskę. Ale to cierpienie wyprowadziło niewyobrażalne owoce w jej życiu i w życiu każdego z nas, bo do dzisiaj z tego korzystamy. Warto jeszcze zauważyć jedną rzecz bardzo ważną. Mianowicie Maryja przyjęła nowe życie i to nowe życie w niej dało życie wszystkim ludziom. kiedy naśladujemy Maryję i otwieramy się na dar nowego życia, czy to w wymiarze dosłownym, fizycznym, czyli kiedy małżonkowie decydują się przyjąć kolejne dziecko, czy w wymiarze duchowym, czyli kiedy nawracamy się, to również dajemy innym ludziom szansę na nowe życie. Bo kiedy nawraca się jeden człowiek, nawrócą się niedługo inni ludzie. Jeżeli będzie trwał w tym nawróceniu, jego życie wyda wspaniały owoc i wtedy nawróci się wielu. Zanim, obserwując go, też otrzymają szansę na nowe życie. Niech zatem święto zwiastowania Pańskiego, które tak dosłownie uwielbia nowe życie, które poczęło się w łonie Maryi, pomoże nam właśnie dziś otworzyć się na nowe życie w Jezusie Chrystusie. Niech Maryja będzie patronką i opiekunką tego naszego nowego życia, naszego nawrócenia, naszego codziennego zmagania się z własnymi demonami. Niech wszystko to, co w naszych sercach lub duszach nosi korzeń śmierci, mocą Bożą zostanie z nas wyplenione. Niech Maryja wyprasza nam potrzebne łaski i dary Ducha Świętego, aby Duch Ożywiciel ożywił w nas to, co martwe i umocnił to, co słabe. Niech na nowo rozpali w nas wiarę i miłość, abyśmy trwali wierni blisko Boga i potrafili służyć Mu na wzór Matki Świętej Boga Rodzicielki. Amen.